Sędzia związany z PiS ucieka na Białoruś. Poprosił o azyl. Jest związany z aferą hejterską i grupą Piebiaka. Czemu wcześniej nie osądził go polski wymiar sprawiedliwości? A dziś także o słynnym przemówieniu ministra Kierwińskiego. Był pijany, czy to tylko błąd nagłośnienia? Ocenicie sami. Porozmawiamy także o MABENie, maszynie bezpieczeństwa narracyjnego. O co chodzi? O tajną broń PiSu. Okazuje się, że w kancelarii premiera stworzono ogromną bazę danych przechowującą wypowiedzi polityków, wpisy medialne, a także komentarze zwykłych ludzi. Dzięki temu pisowcy mogli wyciągać w dowolnym momencie wypowiedzi czy komentarze polityków sprzed lat. Przy pomocy tej bazy tworzono także kampanie wyborcze. Baza umożliwiała targetowanie reklam z dokładnością do powiatu, bo z każdego powiatu miała komentarze i mogła wychwycić tematy interesujące mieszkańców. Wszystko to oczywiście za nasze pieniądze. MABENę miał tworzyć nieżyjący już dziś profesor Waldemar Paruch. Oczywiście po zmianie władzy system zaginął. Dziś porozmawiamy także o głośnej ostatnio sprawie koni wożących turystów nad morskie oko. Podczas gdy na całym świecie nachalnie promowane są samochody elektryczne, to nad morskie oko, około 9 km pod górę, cały czas ludzi wciągają konie. Za jedyne 100 zł od osoby dorosłej. Interes kwitnie, konie padają, lata lecą i nic w tej sprawie się nie zmienia. To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam.
Dziękujemy, że jesteście. Prosimy, nie traćcie wiary w demokrację.
Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie i Państwa również bardzo serdecznie.
Wracamy na żywo po majówce. Wiele się działo, także dzisiaj będzie wiele tematów. Mamy sondę na naszych mediach. Czy wiedziałeś o istnieniu MABENy? Tak, nie. Domyślałem się. Głosujcie, piszcie komentarze. One do mnie trafiają na te wszystkie tematy, bo będzie ich wiele. Zaczynamy od naszego krótkiego przeglądu. Polski sędzia Tomasz Szmyt, to jest były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, związany z aferą hejterską, poprosił o azyl na Białorusi. Dla ciebie zaskoczenie, że tacy, powiedzmy, no pisowcy, on tam może w PiSie nie był, ale na pewno na korzyść PiSu gdzieś tam jakoś działał, uciekają do krainy tej wolności, czyli Białorusi?
No smutek, że ten człowiek nie spędzi reszty życia w więzieniu za zdradę Polski i za szkodnictwo, które przeciwko Polsce tutaj robił. Radość z kolei, że to wychodzi na jaw. Przecież ja od lat mówiłem, że PiS to partia moskiewska, rosyjska, że służy interesom Moskwy, że Duda w swojej narracji wspiera Moskwę. Za to nawet mam wyrok skazujący z państwa PiSu. Przed tym ostrzegałem. Nasze postulaty po wyborach 15 października, delegalizacja PiSu i mała Norymberga dla PiSu. To wszystko dzisiaj wraca. Dzisiaj główne media zaczynają znowu o tym mówić. Tacy ludzie jak mecenas Giertych piszą już mocno i otwarcie o tym. Także z tego powodu wielka radość, zaskoczenia żadnego.
Sędzia też był związany z ministrem sprawiedliwości i Funduszem Sprawiedliwości, także być może te zapowiedzi...
Kasiora szła,
miał dostęp do informacji.
Jeszcze jedna ważna rzecz. To nie jest tylko jeden sędzia gdzieś, wiecie, z Pcimia. No chociaż Pcim wydał Obajtka, przynajmniej okolice Pcimia. To jest kluczowy sędzia afery Kaczyński-Ziobro. To Kaczyński, bo przecież Ziobro nie robił tego na własną rękę, tylko na rozkaz Kaczyńskiego Ziobro uruchomił zespół sędziów hejterów. Zobaczcie, sędzia to jest chyba najwyższy w państwie, nie mówię o duchownych, w państwie zawód zaufania publicznego. I PiS stłamsił, zniszczył, splugawił i ten obszar życia politycznego Polski, Kaczyński z Ziobrą zrobili grupę hejterów spośród sędziów, a teraz już wiemy, że to są stronnicy albo może i twardzi agenci Moskwy. To pokazuje, że zarówno Ziobro, jak i Kaczyński dzisiaj powinni być już przepytywani przez kontrwywiad. A oni co? Brylują w telewizjach, dalej uczestniczą w wyborach demokratycznych. Gdzie jest sprawiedliwość? To coraz więcej Polaków zaczyna wołać. Przecież mamy dowody gangsterskie, że to jest partia, która rozkradła państwo. Mamy dowody zastraszania opozycji demokratycznej. Mamy teraz dowody zdrady agenturalnej. Kiedy pójdą siedzieć?
No, na razie tylko mówią, że będą jakieś tam wnioski o uchylenie immunitetów. Żona tego sędziego, to dobrze pamiętałeś, Emilia Schmidt, no tak, to jest ta z kolei hejterka, która się ujawniła,
Emi.
Nazywają ją sygnalistką.
No teraz to funkcja, ale to ona robiła jako mała Emi, czyli ci Piebiak, ten właśnie Schmidt, dawali jej namiary na sędziów, podawanie różnych danych, jakichś takich obyczajowych szczegółów życia, a ona na mediach społecznościowych, zdaje się głównie na Twitterze wtedy, realizowała ten plan hejtowania, ośmieszania, zastraszania. Później się przyznała do tego.
Sędzia rzeczywiście nieprzypadkowy, porozmawiamy o tej sprawie więcej w dalszej części programu. Zapraszamy na kolejny temat. Teraz druga strona barykady. Minister Kierwiński z kolei zasłynął ostatnio w sobotę Święto Straży Pożarnej. Przemówienie, no i takie dziwne, jak zobaczycie w drugiej części, w dalszej części programu, sami będziecie oceniać, no ale wielu wskazuje, że był pijany. On sam powiedział, że to był błąd nagłośnienia, że pojechał od razu na komendę, badania alkomatem, tam ma zero. Teraz jeszcze jest chyba dokument ze szpitala z badania krwi. Też zero, jest też wywiad, który tam no, odbył się tego samego dnia. Niektórzy mówią, że 15 minut później po tym przemówieniu, inni 20, że 2 godziny później, no i tam już mówi normalnie. Jakie jest twoje zdanie? Błąd, czy rzeczywiście gdzieś tam coś było no nie tak.
Wygląda to brzydko. Za chwilę zobaczycie to nagranie, a myślę, że większość z was już widziała. Wygląda to brzydko, niezależnie jaka była przyczyna. To pierwsza uwaga. Oczywiście, gdyby był pijany czy pod wpływem jakichś tam środków, narkotyków, środków farmakologicznych, no to jeszcze gorzej, ale umieśćmy tę aferę w skali. Gdzie ona powinna być? Koń, morskie oko, trochę niżej. Nie? Chociaż też bolesna sprawa, ważna, zaraz do niej się też odniesiemy. To, czy on, jak wyszło z Kierwińskim, może kompromitacja, może jakieś działanie sabotażowe, może zwykły przypadek. Chociaż wziąłbym za tyłek tego speca od nagłośnienia, czy to nie jest jakiś tam też sabotaż. A zobaczcie, nic na ten temat nie ma. Mówią, że wina nagłośnienia, no to za dupę tego speca od nagłośnienia. Coś ty zrobił. Dlaczego tam inny Hołownia czy ktoś gadał i było git, a wyszedł Kierwiński i nie było git, nie? Także to ktoś powinien się przysłowiowo wyspowiadać z tego powodu o spowiedzi. Może jeszcze innym razem porozmawiamy, bo tu już nawet wyobraź sobie, że o spowiedzi to już w mediach takich głównego nurtu piszą, że to katolicki wymysł średniowieczny, a z Jezusem nie ma nic wspólnego, to co my mówimy od lat. Ale wracając...
Obraza uczuć religijnych powinno słucham? Być. Obraza uczuć religijnych chyba.
No, może się... teraz już inna
księdza,
władza.
To, spowiada, wiesz,
to już takich szopek jak w moim procesie nie robią. Mam nadzieję, że już nie będzie tego.
No to jest taka katolicka mabena właśnie.
No to jest...
Jaki ksiądz gromadzi.
I zobacz, ile lat, ile z tysiąc lat, dobre tysiąc lat no. Tradycji to ma. Ale wróćmy...
jest zobowiązany tajemnicą.
Wróćmy do... Jaka tam tajemnica? Przecież sobie dowcipy opowiadają księża przy wyłudzie, kto tam im co głupszego opowiedział na tych spowiedziach. Także to jest szopka dla idiotów, tak można tylko powiedzieć. Ale wróćmy do poważnych rzeczy. Kierwiński i jego afera. To jest nul, to jest nic w porównaniu z tym, co się dzieje w świecie. Zobaczcie, tu mamy wojnę. Tu teraz się rozstrzyga los świata zachodniego. Tu mamy wybory w Stanach Zjednoczonych. Wojna w Izraelu. Teraz już tam szturm ostatniego tego gniazda terrorystów szykuje Izrael. Wybory do Europarlamentu. Agentura rosyjska. Są już alarmujące newsy, że Ruscy być może przygotowują nawet na terenie Polski i innych państw Unii Europejskiej zamachy terrorystyczne, a my się będziemy imprezą Straży Pożarnej. Pozdrawiam wszystkich strażaków, ale mimo wszystko to nie jest temat.
No tak, nie jest to następny. Maszyna bezpieczeństwa narracyjnego, Mabena, tak, taki system miał funkcjonować w KPRM u premiera. Teraz nagle zaginął. Mówią, że to była wielka baza danych.
Nic nie ginie.
Opłacana oczywiście z naszych pieniędzy. Różne tam systemy do tego, to się mówi, do przeszukiwania sieci były w to zaangażowane, ale chodziło o to, że pisowcy mogli w każdej chwili wyciągnąć wypowiedź dowolnego polityka na dowolny temat gdzieś tam sprzed lat. O tak, nie musieli daleko szukać. To, co mówiłem też w intro, tam mówią, że nawet z dokładnością do powiatu mogli targetować reklamy, bo wiedzieli w mediach społecznościowych.
Reklamy, czyli kampanię wyborczą, kampanię, bo tak, tu nie chodzi o sprzedaż odkurzaczy czy środków do prania. No.
Sprzedaż polityków. Właśnie mogli, polityków to wiedzieli, jakie tam tematy w każdym powiacie, bo śledzili także lokalne jakieś przeróżne media, portale.
Określenie prestytutki, a jakby to z polityka zrobić? Politutki? No prosimy no was o tak. Pomoc.
To jest
że
dla
sprzedaż
ciebie...
politutek, a nie tam polityków.
Ktoś może powiedzieć, że to taki fajny, nowoczesny system, co się czepia, że PiS taki był nowoczesny, że takie narzędzia webowe takie stosował.
Wszystko fajnie. Rzeczywiście technika internetowa no, prowadzi nas do świata apokalipsy. Jakbyście chcieli zobaczyć, to ostatnia księga Biblii. Możecie też na naszym kanale zobaczyć ten świat Biblii w wersji takiej animowanej. Apokalipsa to nie fikcja. Prowadzi nas do możliwości totalnej inwigilacji. I o tym, mówię, Jezus ostrzegał w ostatniej księdze Biblii, że tak świat skończy. Totalną inwigilacją, jednym rządem światowym, jednym kościołem. Ale no, zejdźmy na ten poziom niżej, taki bardziej, można powiedzieć, codzienny. Te narzędzia są. Wszyscy je mają. Profesor Zybertowicz, który był jakby, można powiedzieć, takim mózgiem tej Mabeny, opowiadał, że państwo Izrael ma takie narzędzia tylko 10 lat wcześniej przed innymi. Nie? Oczywiście komuniści chińscy na pewno też takie narzędzia mają, a dużo, nawet dużo i lepsze. Oczywiście też wszystkie partie polityczne, jakieś duże sondażownie, PR-owe agencje posługują się tymi narzędziami. Także gdzie tu problem? No, a problem jest taki, że po pierwsze, państwo polskie z naszych pieniędzy kupiło te narzędzia, takie dostępne na rynku. I ja już nie mówię o Pegasusie, nie mówię o tym Hermesie, który Ziobro miał na swój użytek w prokuraturze. Teraz mamy już cały rząd. I tam jest ten centrum dowodzenia narracją. I gdyby to było centrum na Nowogrodzkiej za pieniądze PiSu partyjne, to ja bym do tego nic nie miał. Ale te pieniądze zrabowano nam w podatkach. Następnie zrobiono system okłamywania nas, bo to mniej więcej tak by trzeba nazwać. To jest system propagandy. Część pieniędzy poszła na kupienie środków, programów dostępnych na wolnym rynku do przeglądania sieci, łapania i tak dalej, różnych słów i tak dalej. Ale na użytek PiSu za moje i twoje pieniądze, za twoje też, zrobiono program, który miał służyć do umacniania władzy PiSu i do niszczenia opozycji demokratycznej, czyli informatyczna Białoruś. I za to ktoś powinien beknąć.
To nie jest jedyny taki program. Przecież nie dalej, myślę, jak z miesiąc temu też Okopres to ujawniało. I też w kancelarii premiera, w tym NASK-u, działał z kolei system budowania narracji, że oni tam mówili, że teraz jest głośny taki temat. Tak. No a powinniście w takim
Mabena,
razie powiedzieć...
Mabena
to.
Korzystała właśnie z NASK-a. To już też wiemy ze śledztwa Okopres.
Porozmawiamy o tym, zobaczycie, jak w 18 roku, na przykład, jak to było nam sprzedawane Polakom, jaki to będzie fajny system. Także przechodzimy teraz już do ostatniego, takiego wakacyjnego tematu. Koni, bo się mówi, pod morskim okiem, czyli no, chodzi o to, że wożą turystów na morskie oko. Ostatnio było głośno w mediach, bo Taki jest filmik nagrany, zobaczycie go gdzieś tam w pełnej wersji, jak ten koń odmówił dalszej pracy, położył się.
Zdaje się, że nawet to nie było ze zmęczenia. Oczywiście nie znam szczegółów, nie jestem woźnicą, ale ten koń się potknął i przewrócił i potem dość szybko wstał, ale to już jest inna kwestia.
Został i tak dalej, no ale został poruszony ten temat, dlaczego ciągle tu średniowiecze właśnie i te konie muszą tych ludzi ciągnąć.
No to średniowiecze, praktycznie morskie. Można powiedzieć, że czasy rzymsko-greckie, czyli starożytność w Zakopanem.
Narodowym starożytność właśnie dalej jest. Kiedyś mówili, że no bo za twoich czasów, tak, było co? Były normalnie PKS-y dochodziły tam, dokładnie, jak to się nazywa, polana na górze.
Dokładnie. Za moich czasów nastąpiła wyrwa jakaś tam w asfalcie.
Ale to chodzi mi te już wcześniejsze czasy. Czyli wcześniej dojeżdżał PKS,
tak,
prawie pod
normalnie,
całą Morskie Oko.
Tam, gdzie dzisiaj zawracają, tam Tebryczki, jest wielka, tak, polana, tam jest ona, parking.
To nie ta Palenica, tylko jak ona się nazywa?
Górna ta.
Ta na górze.
Wiele samochodów, tam nie wiem, kilkaset samochodów się zmieści. Tak. Tam była infrastruktura, typu jakiś taki przystanek. Ale i tak jest. Dalej, i tak dalej.
Ty dojeżdżał byłeś, PKS, tak?
Dojeżdżał normalnie PKS.
W latach 80. czy tam 70.
gdzieś wtedy
urwało kawałek drogi.
Kawałek drogi,
tak?
I wtedy park użył tego jako pretekstu, żeby zamknąć dla ruchu kołowego,
czyli
dla
to
autobusów.
Już jest 50 lat temu.
Tak, i od tamtej pory początkowo no to turyści tam tylko per pedes na piechotę i tak dalej, ale zaraz górale zwietrzyli interes, że to jest naprawdę świetny biznes, no bo taki jeden kurs to jest 1500 zł za 2 godziny, no niecałe, ile tam się...
Godzinę pod górę,
to 1500 zł baca przytula, znaczy ten góral kierowca, woźnica, przynajmniej tyle. Może to być...
Ruch jest non-stop. Tam
ruch
jak idziesz,
non-stop.
To widzisz tam z przodu tą bryczkę, z tyłu bryczkę non-stop jest.
Czyli jak on zrobi 3-4 takie kursy, to zobaczcie, on ma dziennie 5 tysięcy na czysto. Dziennie ma 5 tysięcy na
czysto. No dobra, ale potem był ten argument, że z kolei spalinowe to trują i się zniszczy tam flora i fauna TPN-u i nie można. No to teraz tak.
Ale
droga
dzisiaj
została odremontowana już kilka lat temu. Już tych wyrw nie ma.
Mamy samochody.
Nie, dalej jadą.
Mamy samochody i busy elektryczne. Dla mnie jest oczywiste, że TPN, że tak powiem, robi dobrze temu lobby tych górali, którzy mają interes, żeby tam nie jeździły elektryki przykładowo, tylko właśnie ten transport konny lokalny. I tu jest taki tak zwany pseudoekologiczny argument, żeby tam nie było, tam nie wiem, spalin, nie wiadomo tam czego, bo przecież dzisiaj już nie ma spalin, tylko są elektryki. To jest biznes kompletnie głupi i niepotrzebny. Męczenie tych koni, no tam one, wiecie, no silne dwa konie, to tam jakoś tam dadzą radę, no bez przesady, ale robienie czegoś takiego w XXI wieku...
Ile kasy ludzie muszą płacić za to?
Tak, to jest czynnik społeczny, no to jeszcze możemy omówić w dalszej części programu. Jest to głupota. Podejrzewam, że są tu zaangażowane jakieś silne naciski finansowe, a ekologia jest tylko pretekstem.
Porozmawiałem w drugiej części programu właśnie z kolei jakieś może argumenty za tymi końmi, że to taka tradycja. Zobaczycie te nagrania. Zapraszam w takim razie na pełną wersję dzisiejszego odcinka. Wracamy do tego polskiego sędziego. Dzisiaj ta informacja gruchnęła. Tomasz Szmyt ucieka na Białoruś. Nie wiem, czy wiesz, jakie ciekawe rzeczy o Białorusi opowiada.
No to przyjazne państwo!
Na Białorusi można spokojnie żyć. Ona ma ogromny potencjał. Zachodowi nie udało się zniszczyć Białorusi. Łukaszenka dużo zrobił, żeby w naszym regionie była spokojna i stabilna sytuacja. Białoruś jest otwartym i przyjaznym krajem, tak? Ten Tomasz Szmyt to jest były sędzia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie. Tak jak mówiliśmy, jeden z bohaterów afery tej hejterskiej, ale teraz jeszcze mam jeden ciekawy informację. On pełnił funkcję dyrektora Wydziału Prawnego Biura Krajowej Rady Sądownictwa. Powierzono właśnie jemu. On był sędzią tego sądu w USA w Warszawie. Około roku przebywał na delegacji w Ministerstwie Sprawiedliwości, gdzie odpowiadał za przelewy z Funduszu Sprawiedliwości Ziobry. Posiadał dostęp do wszystkich informacji i śledztw Ministerstwa sprawiedliwości. Myślisz, że już, że tak powiem, tyłek się przypalił trochę i musiał uciekać, bo już wiedział, że w końcu się mu wezmą za tyłek?
Pytanie, czy chodzi tylko o szwindle finansowe i ewentualnie jakieś takie związane z tym hejtem, czyli jakieś tam, wiecie, łamanie prawa na poziomie zniesławiania, zastraszania.
On już podobno trochę zeznawał, bo on i w komisjach sejmowych trochę mówił, bo to jego żona też zeznawała. To nie tak, że on w ogóle trzymał, że tak powiem, gębę na kłódkę, już coś tam mówił w tej sprawie, ale jakiegoś procesu nie było.
Także mówię, albo, znaczy ja nie zakładam tego, tylko pokazuję, że jest taka możliwość, że może być tutaj sytuacja tylko tak zwanych pospolitych przestępstw, czyli kradzieży pieniędzy, defraudacji czy tego hejtu, ale może tu być, i ja obstawiam ten kierunek, że mamy do czynienia ze zdradą stanu, ze zdradą państwa, że ten sędzia nie wybrał przypadkowo
Białorusi. Dlaczego właśnie Białoruś mógł uciekać? Mówili, że tak. Obajtek to gdzie miał być? Na Węgrzech, tak? No, okazuje się, że jest w Polsce podobno.
Wójta spotkał.
Spotkał wójta.
I to nie jest Orban.
Robią reklamę, znaczy kampanię. No ale tak, czyli Węgry, no mógł do Rosji. Podobno do Turcji też pisowcy jakieś obywatelstwa tureckie
nie, zaraz,
wyrobiają.
Zaraz. Rosja to nie jest normalne państwo. Rosja to jest tak samo jak
okej,
Białoruś.
No ale no mógł.
Także nie wymieniajmy Rosji w tym...
Ale jest jednym z kierunków ucieczki.
Mógł Albanię wybrać.
No nie, ryzykowne.
Część, no nie, tam by...
Wróciłby w proszku.
Jakby wrócił? Pojechałby se dalej już z nowym paszportem.
A, no. W tym, może
no
tak.
To tak jak ten z afery przecież, jak Giertych do niego pisał, że już jak przeżył tę własną śmierć, to może by jednak chciał zeznawać.
Jednak no, zeznawał, bo to na pewno proponuję. Był bolesny proces.
Nie,
no,
dla
ale
niego
mógł
był
jakieś tam, wiesz, jakieś Amerykę Południową, coś tam, a tutaj
gdzieś
tak
trochę
Białoruś?
W Afryce jest państw. Myślę, Hama, że, tak. Że nikt normalny nie wybiera Białorusi i Rosji
no
jako...
jakiś ten dezerter polski był.
No ma już nagrobek.
Tak.
No, w Mińsku już ma nagrobek. No to każdy wie, jak to się kończy, nie? Że w momencie, kiedy wycisną szmatę, wyrzucają na śmietnik, czyli podlega utylizacji i idzie na cmentarz, nie? Także tak Rosja, a Rosja i Białoruś to mniej więcej to samo. Także moim zdaniem wybór od razu wskazuje, jako pierwszą taką poszlakową koncepcję dla prokuratury, wybrałbym, że ten pan był uwiązany agenturalnie z Rosją od dłuższego czasu. I że to miało się wysypać przy okazji badania tych drobnych przestępstw kryminalnych jego, miała wyjść zdrada stanu i dlatego wybrał Moskwę, no, przez Mińsk.
Myślisz, że to, no bo to, co tam dalej z nim będzie, to już mówiliśmy, że po pierwsze opieszałość Polskiego Fundu Wymiaru Sprawiedliwości, od dawna o niej mówimy, bo już, przypominamy, jest maj, a ten rząd się ukonstytuował w grudniu.
No na tak? Święta, no powiedzmy jakoś.
To ile?
Tak.
To już mamy 4 miesiące minęło.
To już to jest
się dużo
za długo.
Nie wydarzyło.
Dużo za długo. To jest...
Ale czy to będzie jakiś dalszy, będzie większy eksodus pisowców na tą Białoruś?
No mecenas Giertych tak twierdzi.
Że to już jest nie pierwszy.
Że to jest pierwszy, który już na Białoruś poszedł, nie?
Właśnie on pisze, że już chyba nie pierwszy.
No to weź już tam, jeszcze sprawdź.
Już widziałem, że on tam już mówi, że to już będzie któryś, ale nie wiem, czy na przykład teraz, bo oni teraz próbują, wiesz,
no to jak mecenas,
na zachód, nie?
Czyli jak mecenas
tam,
coś
wie, do parlamentu
europejskiego. Tak, ale to jest
Wąsik
słabe.
Kamiński.
To jest słabe, bo...
Obajtek też. Z Podkarpackiego, ten, to już tak musi wejść.
Ten immunitet można dość łatwo odebrać i myślę, że z tym nie byłoby problemu. Zresztą tu no, jeszcze Polacy mają głos i gdyby koalicja 15 października właściwie teraz potraktowała bandytów, zdrajców, już dzisiaj można mówić z PiSu, to te wybory byłyby tylko czystą formalnością. Nie? Być może nawet PiS, jeśli by został zdelegalizowany, nie mógłby wystawiać swoich list, bo to już jest po prostu wielka chucpa, że partia, która chciała zniszczyć demokrację, bierze udział w wyborach demokratycznych. I żeby ona miała tylko jeszcze takie hasła, jak Korwin, który tam obalał demokrację, pierdząc w stołek za mniej więcej 40 tysięcy miesięcznie.
Ja widziałem, jak spał na Krymie.
No to mówi, a nie, ja mówię, jak spał w Brukseli i tam popierdywał czasem, także on tak obalał Unię Europejską, no to są tylko słowa, przynajmniej o słowach wiemy, nie wiemy o działalności agenturalnej Federalnej wprost nie został złapany, a w przypadku PiSu takich działań prorosyjskich mamy mnóstwo. Mamy mnóstwo, dlatego delegalizacja byłaby tu czymś oczywistym. Start tej partii w wyborach jest hańbą dla państwa polskiego. Mam nadzieję, że wszyscy nasi widzowie się z tym zgadzacie, że start tej mafijnej, zdradzieckiej, prorosyjskiej czy rosyjskiej partii w Polsce jest hańbą dla państwa polskiego. I to mówię od dawna. Niestety tu zwycięża opcja pragmatyczna, żeby się z PiS-em, z PiS-owcami dogadać, żeby nie wyciągać konsekwencji, żeby najgorszym bandziorom pozwolić uciec, żeby nie było kłopotu. Taka linia na razie zwycięża. I to, co powiedziałem we wstępie. Przecież ten sędzia, który już dzisiaj przyjmujemy, że jest na sztywno związany z wywiadem rosyjskim. To, co on tu robił w Polsce, przecież nie mogło być niewiadome dla Ziobry i Kaczyńskiego.
No, tu Ziobro go powołał, tutaj mam, bo to cały czas wypływają, Ziobro powołał go do takiego zespołu, który miał pilnować etyki wśród sędziów. To się nazywał Zespół do spraw czynności ministra sprawiedliwości podejmowanych w postępowaniach dyscyplinarnych sędziów i asesorów sądowych. Pierwszy na miejscu jest Łukasz Piebiak. A na miejscu piątym jest Tomasz Szmyt, ten właśnie Białoruś.
PiS, którą ja tę informację nazywam takimi określeniami kato, pato, komuna. Bo to jest mentalność inkwizycyjna, katolicka, mentalność odwrócona. Czyli możesz robić każdą najgorszą rzecz, byle dla jakiejś idei wzniosłej, czyli dla prezesa, dla partii, dla kościoła. Każdą zbrodnię możesz popełnić. Oczywiście dla siebie trochę tam przytulisz. Pójdziesz do spowiedzi, masz rozgrzeszenie. Nie? Tak właśnie mordowano protestantów, a potem, potem szli na mszę. Potem szli na mszę, nie? Że to zresztą ta myśl jest też w Potopie, jak tam Zagłoba gdzieś wysyłali jakiś podjazd do wymordowania czy splądrowania protestanckiej wsi, no to tam Zagłoba właśnie mówił, że nikt tak nie cieszy Najświętszej Panienki, jak tamte jęki heretyków, nie? To zobaczcie, że no to jest nasza lektura, to jest taki, można powiedzieć, no mit narodowy troszeczkę, nie? I tam to mordowanie protestantów ku uciesze Najświętszej Panienki jest pokazane to jako norma w myśleniu katolickiej, tej inkwizycyjnej, kontrreformacyjnej szlachty. Także to nie mówię tylko o jakichś tam swoich wydumaniach, tylko to jest właśnie ten mit. Do dzisiaj się właśnie prześladuje protestantów w ramach tego mitu, takiego, który jezuici i inne zakony w Polsce bardzo mocno zrobiły. I to jest ten etap, znaczy ten człon w tych członkach katolicki, czyli kato, do tego jest kompletna patologia, że to są ludzie, którzy mają Boga, honor, ojczyznę na ustach, ale absolutnie w życiu prywatnym, w postępowaniu państwowym są zaprzeczeniem wszystkich wartości, nawet ateistycznych. Rozumiesz, że to nie chodzi o to, że oni tam któreś przykazanie nie cudzołóż tam, bo to w ogóle oni nawet nie znają tego, nie? Oni są każde złodziejstwo, tu na kamu chciałbym powiedzieć, popełnić. Oczywiście zaraz pójdą do spowiedzi albo i od razu prościutko na mszę. Czyli kato, pato, ale w rzeczywistości ich miłością jest Związek Sowiecki. To są sowieciarze, agenci Moskwy. I ten sędzia, który już wylądował w hubie Mińsk, jest tego najlepszym dowodem. To jest człowiek Kaczyńskiego. To jest człowiek Ziobry. Albo oni są kompletnymi dyletantami, że tak wysoko, praktycznie do ministerstwa, do kontroli nad wszystkimi sędziami, tak jak powiedziałeś. Wzięli agenta Moskwy, czyli sami powinni się już, że tak powiem, zdymisjonować i nigdy więcej nie działać w polityce. Albo doskonale wiedzieli, kim on jest. I tak jak Ziobro, tak jak Kaczyński rozmawiał z agentem Moskwy, tak oni wiedzieli, że ten jest też towarzyszem Moskwy. I im to pasowało. Tylko gdzie jest polski kontrwywiad, ja się pytam. Wojskowy, gdzie?
No, gdzie jest też prokuratura, bo ja tam właśnie widziałem, Wąsik teraz się chwali, że go drukują na billboardach, a przecież już tych spraw przeciwko niemu, przeciwko Kamińskiemu, to tam podobno kilka się toczy. To tak się toczy właśnie, ale toczy. Tusk mówił, że on nie jest jakimś satrapą i on nie będzie naciskał, tylko tu wymiar sprawiedliwości sam musi działać i on tak po prostu powoli sobie działa.
Oczywiście.
Czy to Bodnar jest winien, czy kto?
Nie wiem, kto jest winien, ja tylko wiem jedno.
Bodnar mówi, że to Korneluk za to teraz odpowiada.
Ja tylko wiem jedno. Jeśli ta koalicja 15 października nie zrobi szybko porządku z PiS-em, to dzięki oparciu w ciemnocie ludu i we wsparciu struktur Kościoła katolickiego, plus ci usłużni dziennikarze, którzy w 90% są prostytutkami, PiS wróci do władzy i doprowadzi do Białorusi w Polsce. To jedno wiem. Dlatego wołam na puszczy. Zamknijcie ich do więzień. Zdelegalizujcie PiS. Zróbcie dla nich małą Norymbergę, bo nie ma innego ratunku dla Polski. Z tymi ludźmi nie da się dogadać. Chyba, że jesteście do nich podobni.
No, delegalizacja PiS, ten hashtag już też właśnie podchwycił, znaczy on może twierdzić, że on go wymyślił, ale już u nas to dawno był ten postulat Roman Giertych i on też tak woła, jak hashtagami woła człowiek, który no jest przedstawicielem obecnej władzy, to też tak trochę słabo, nie?
No, widać, że w tej tak zwanej koalicji 15 października, to jest zlepek przecież przeróżnych środowisk, jest też podział. Jest też podział na tych, którzy chcą się dogadać z PiS-em, którzy chcą tylko, że tak powiem, podziału łupów w sensie pieniędzy państwowych. No i jest jakaś grupa, która chce naprawdę zmienić Polskę. No, którą grupę my wspieramy, to jest chyba oczywiste.
Okej, to przechodzimy w takim razie do ministra Kierwińskiego. On teraz będzie kandydatem, już jest kandydatem do Europarlamentu, czyli będzie byłym ministrem za niedługo. Podobno pan Siemoniak ma być jego następcą. Właśnie, jeszcze krótkie pytanie. Jak ty oceniasz te nominacje do Europarlamentu? No bo ci ministrowie byli nam przedstawiani, że jak tu mają zmienić Polskę, a chyba, wydaje mi się, że trzech, no bo ten Kierwiński, tak, Budka i Sienkiewicz zawijają się do Europarlamentu, tam z jedynek, no czyli prawdopodobnie wejdą. Jeszcze ci z kolei dwaj szefowie tych komisji śledczych, Szczerba i Joński, też są na jedynkach. No o ile ten Sienkiewicz, no to oni wcześniej mówili, że on ma tylko odwojować media publiczne i pójdzie do tego, że takie jest jego zadanie, no i idzie do Europarlamentu. No okej, okay, powiedzmy, że odwojował, nie? No ale ta reszta, Budka jeszcze, co oni tam wielce tej swojej misji, wydaje mi się, nie wypełnili. Te komisje śledcze coś tam paru ludzi poprzesłuchiwały, ale wątpię, żeby w miesiąc zakończyły swoje działanie. Jak oceniasz te nominacje tych jedynek?
Taka plotka, jeśli chodzi o ministra kultury, czyli od telewizji, pana Sienkiewicza, tak?
Tak.
No to ona chodziła już praktycznie od czasu...
Jak on został powołany,
mniej więcej w dniu nominacji już takie rzeczy słyszałem, także była to wiedza dość powszechna, że on jest tylko na ten czas przejęcia władzy od PiS-u, a potem ktoś inny się tym zajmie, a on pójdzie do Europarlamentu. Także to nie jest zaskoczenie, ale pan Kierwiński szczególnie, no bo to jest MSWiA, policja, wiecie, to są takie rzeczy, które nie można zmieniać co tydzień, tak mówię przysłowiowo, co 3 miesiące, nie? Że tu by trzeba jakąś osobowość, jakaś stabilizacja, jakieś zmiany, jakaś dekomunizacja, depisizacja, nie? Taki człowiek powinien być twarzą tych zmian. Stąd oceniam to negatywnie.
A ta reszta cała, oprócz Kierwińskiego? Te komisje śledcze, no bo wychodzi na to, żeby to była tylko promocja do eurowyborów takiego Ińskiego czy Szczerby, czy nie? Czy to za ostre słowa?
Niestety tak może być. Dalej oceniam to negatywnie.
No bo co, oni chyba już nie będą, jak pojadą do tej Brukseli, to nie będą szefami tu w Polsce.
Nie, no to oczywiste.
Jakiś nowy.
To by pokazywało, zresztą to mówiłem od początku, że te komisje to jest taka zabawa dla ludu. Tam coś się trochę pociągają za uszy i tak dalej. Nic z tego nie będzie, żadnego urobku. A nawet, jak widać, pisowcy sobie świetnie radzą. Być może za pomocą Mabeny radzą sobie świetnie, żeby ich jechać i robić se jaja z tych komisji. Tu powinna być ta, jak ja to mówię, taka mała Norymberga, czyli coś na wzór tego sądu dla nazistów po upadku Rzeszy Niemieckiej. Mówię mała, no bo zbrodnie zbrodnie pisowskie są, że tak powiem, w powijakach, czy w stanie embrionalnym w porównaniu ze zbrodniami takiego totalitarysty jak Hitler, czy Mussolini, czy inni. Także stąd mówię mała, czy malutka Norymberga, ale to powinno być takie jakieś nowe zjawisko, bo tego zwykłymi przepisami się tego nie da zrobić. Tak zresztą hitlerowców nie dało się osądzić, bo oni mówili, my każdy wykonywał rozkazy. My nie winni, my tylko rozkazy, panie, wykonywali.
Jeszcze ci przerwę, nie? Bo są nowe informacje o tym szmycie całym sędzim, w jakich sprawach orzekał. Nie? I zobaczcie, jest tak. Odmowa wydania poświadczenia bezpieczeństwa w zakresie dostępu do informacji niejawnych o klauzuli ESA Secret. To samo o klauzuli Secret UE, tak? Jeszcze następny.
No,
niejawnych
jest.
O klauzuli NATO Secret jest też także.
No to
o dostępie
myślę, że...
do niejawnych o klauzuli tajne. Tak?
Myślę,
to
że
nie byle jaki sędzia.
Kaczyński i Ziobro są bardzo wysoko w hierarchii ludzi Moskwy w NATO i w Unii Europejskiej. To przecież mówię od dawna. Mówiłem też o Dudzie, że jego wypowiedzi z lat 2018-19, mówię, nie powiem kiedy, która wypowiedź, ale na moim procesie to jest udokumentowane. Mówiłem, że te wypowiedzi to zdrada Polski. To zdrada Polski, jak on mówił, że Rosja nie jest naszym wrogiem. Rosja nie szykuje się do wojny. Rosja jest tylko trudnym sąsiadem,
z którym
musimy sobie ułożyć życie. To mówił Duda. A tego Schmidta, to Duda też, że tak powiem, firmował.
Dobra,
już macie układankę, jak się domyka wszystko.
Przechodzimy do ministra Kierwińskiego. Zobaczcie w takim razie słynne już przemówienie z tej soboty. Święto Straży Pożarnej. No i minister Kierwiński przemawia.
Szanowny panie prezydencie, panie marszałku, eminencjo, panie komendancie Straży Pożarnej. Trzygodni państwo, służba, poświęcenie, to są rzeczy najważniejsze. To są rzeczy, które wpisane są w pracę strażaków. Codziennie wyjeżdżacie, aby ratować dobytek, życie, zdrowie Polaków. I za to bardzo wam dziękuję. Nie tak dawno miałem zaszczyt rozmawiać z naszymi partnerami z innych krajów. Oni mówili, po tym jak poznali polskiego strażaka, że nie ma ludzi bardziej ofiarnych, bardziej odważnych, bardziej zdeterminowanych, aby nieść pomoc. To mówili nasi partnerzy z Grecji. Oni wspominali, jak pojechaliście pomagać z misją międzynarodową.
To minister Kierwiński. No, słychać jakby był rzeczywiście, że tak powiem, narąbany, ale parę rzeczy się nie zgadza, bo na przykład jak patrzę, no to ruch warg czasami jeszcze idzie, a dźwięku już nie słychać, nie? Tak jakby rzeczywiście coś tam z tym dźwiękiem nie było. Zobaczcie teraz wywiad, którego udzielił tego samego dnia, no niektórzy mówią, że 2 godziny później, niektórzy, że 15 minut, no mówi już całkiem normalnie.
Więc nie, naprawdę nie ma tutaj jakiegoś drugiego dna, po prostu błąd techniki, zdarza się, je mogę przeprosić, natomiast tak jak mówię, robienie na tym brudnej polityki, no tylko wystawia świadectwo tym, którzy to robią.
Mówi szybko, nie? Tu już jakby się nie za bardzo
tam
jąka.
Nie tak za szybko, no ale mniejsza z tym.
Okej. Okay. No wiecie. I wrzucił tam to badanie alkomatem i krew chyba, tak? Dzisiaj.
Tak.
Że tam jest zero.
W to nie będziemy się bawić, bo ani tu nie byliśmy świadkami tych badań, kiedy, jak i co i tak dalej. Oczywiście, jeśli to był błąd techniki, no to wiecie, jeśli oni nie mają techników na tak ważne uroczystości, nie? Że tu wszystkie telewizje, głowa państwa, no jaka jest, taka jest, ale jest.
Andrzej.
Ja wiem, no niech będzie Andrzej. No. Wiecie, ministrowie, marszałek Sejmu, nie? No wszystkie osobistości i oni, i Straż Pożarna, czyli wiesz, Straż Pożarna, no powinna mieć trochę techniki jakiejś.
Straż Pożarna akurat jest doświadczona w takich
sprawach. Powiem, już wiecie, nie deprecjonując pracy różnych speców od nagłośni, głupiego nagłośnienia nie potrafią zrobić? To co by było w przypadku wojny? Ja się tak pytam, nie? Czy klęski żywiołowej, nie? Jak mają takich fachowców, nie? Ktoś powinien za to mocno beknąć. I nie zamierzam komentować, czy on był trzeźwy, czy technika, czy może jakieś inne środki i tak dalej, bo to mówię, na pewno on tu zapowiada, mówię o Kierwińskim, jakieś pozwy i to będzie tam, będą dowody.
Ciskiego chciał ostatnio
różne tam jakieś
właśnie
rzeczy.
Za wieniec.
Dla mnie na przykład skandalem jest całkiem co innego. Nikt na to nie zwrócił uwagi. Że dalej przedstawiciel zbrodniczej organizacji obcego państwa jest witany na uroczystości państwowej polskiej.
Ekscelencja.
Eminencja.
Eminencja.
Na pewno to był jakiś czarny.
No, fioletowy bardziej myślę.
Może i jakiś. I to jest dla mnie skandal. Państwo watykańskie.
Ciekawe, czy msza w ogóle była wcześniej. Może, była.
Może i była, nie wiem. Może się. A, to może wino mszalne. A, tak daje. Chwalnik.
Program obchodów.
Miała być zmiana. Miało być państwo świeckie. A tu jakieś eminencje się pojawiają. To jest dla mnie skandal, a nie czy on się tam opił, czy technik się opił.
Jest kilka waszych głosów. No, Mariusz Borucki...
A tak jeszcze ostatnie zdanie. Mówił z sensem. Forma była tam tego, ale sens był właściwy.
Powoli jakoś tak mówił.
Ale nie, ja mówię z sensem w sensie merytorycznym. Jakby to spisać, to nie byłoby problemu.
No tak, no. Może mu ktoś napisał. Jak Kierwińskiego nie darzał sympatią, to on chyba zawsze trochę bełkocze, a jak się zestresuje, to go słychać jakby był napity. Natomiast czy był pod wpływem, to jakoś wątpię. Jeszcze drugi komentarz Mariusza. Były dwa wywiady czy wypowiedzi Kierwińskiego tego samego dnia, natomiast to, jak tym pisowcy grzeją temat, to żenuła. No właśnie, ciekawe, czy oni już wiedzieli na przykład, że dzisiaj będzie, bo to dzisiaj jest co poniedziałek, temat wypłynął w sobotę, czy będzie temat tego sędziego, bo grzeją rzeczywiście... Oczywiście redaktor Stanowski też się zameldował w Kierwińskim, bo jest dziennikarz sportowy, Straż Pożarna.
Sportowy,
to też, ale nie, bo jak
sportowy,
są
czyli szybki.
Obchody Straży Pożarnej, to wiesz, też jakieś biegi, tam coś, tu szkody, skoki przez przeszkody, to może w ten sposób. I tam grzeją temat...
Skoki przez płot.
Teraz pytają, kim jest ta policjantka, co jest podpisana na tym wydruku
nie
z alkomatu.
I mówię, to jest tam, w to nie będziemy wchodzić.
Wielka afera.
To
idziemy
jest,
dalej w takim razie.
To jest, myślę, rzeczywiście dowód na to, że Mabena dalej funkcjonuje. Bo ona zniknęła. Ten cały aparat wraz z obsługą, bo pewnie, wiecie, to tam nie każdy Czesio może obsługiwać taki dość skomplikowany system, zbudowany z wielu komponentów. To nie jest jeden program. Tak. Znaczy, to jest program jakiś matka, który ma komponenty tam, jak mówisz, działaj, z NASK, ma komponenty dostępne na rynku, jeśli chodzi o wyszukiwarki.
No bo to część wyszukuje, tak część
ale teraz
to
trzeba
agreguje
jeszcze,
przecież.
To... Jeszcze to inteligentnie i szybko połączyć. Trzeba to jeszcze inteligentnie i szybko połączyć. I ja jestem przekonany, że PiS ukradł ten system i ma go gdzieś w jakimś swoim tam, nie wiem, w willi na Żoliborzu czy coś, bo przecież tam wie...
Jarek, tam się, są takie
Jarek siedzi z kotem i się tam jara, nie?
Przeczytajmy, bo to oko pres, przeszedłeś do Mabeny, przejdźmy w takim razie do tego tematu, bo to jest temat poważny. To już jest, tak jak mówiliśmy, któryś internetowy temat, bo to już wcześniej mówiliśmy tam w tym NASK-u o tym systemie takiego, powiedzmy, budowania narracji.
NASK, Pegasus, Hermes,
teraz
to
mamy
wszystko.
Tak, według naszych, oko pres pisze, według naszych informatorów system funkcjonuje w KPRM nie tylko analizował portale medialne i media społecznościowe, ale także przechowywał pobierane z tych źródeł dane, magazynował je, gromadził artykuły z mediów, ale także znajdujące się pod nimi komentarze. Dzięki temu rządzący mieli możliwość porównywania reakcji i wypowiedzi bieżących z historycznymi. Przykładowo Donald Tusk komentował jakiś temat dzięki programowi działającemu właśnie w tym KAS. PiS natychmiast miał informację, co Tusk mówił na ten sam temat ileś lat wcześniej. Mógł to wykorzystywać do atakowania lidera opozycji. Mówią też, że na podstawie tego były właśnie tworzone kampanie wyborcze PiS-u, że targetowane reklamy były do każdego powiatu, bo tam mieli komentarze także w tych jakichś tam powiatowych mediach.
Takie, no, ciekawe,
już wiemy teraz, do czego to oczywiście służyło. Przeczytam wam teraz artykuły z 18 roku, jak oni to tak fajnie wprowadzali. W Rzeczpospolitej w 18 roku można było przeczytać. Centrum będzie przewidywało trendy i zjawiska, będzie przygotowywało reakcję rządu na nadchodzące procesy społeczne i wydarzenia, tak profesor Paruch mówił. To jest w 2/3 jego zadanie, 1/3 to uczestnictwo w procesie legislacyjnym. Bo KAS będzie nie tylko przygotowywać prognozy, zajmuje się także analizowaniem zarówno od strony socjologicznej, politycznej, jak i statystycznej ustaw i wszystkich dokumentów, które przechodzą przez kancelarię. Tak wtedy mówił z kolei Dworczyk. Zybertowicz w 18 mówił, zaraz na początku, to jest synchronizowanie zasobów, które polskie państwo posiada w celu monitorowania tego, w jaki sposób przekształca się obraz Polski na świecie, jakie są węzłowe miejsca, gdzie obraz Polski jest tworzony i aktywny. Działa jakieś trudne słowo.
Defamacyjne,
jakoś tak. Środowiska żydowskie czy Izraela wypracowywały sobie dekadę temu takie
narzędzia.
No brzmi jakoś fajnie, że to Polska będzie działać w sprawie swojego obrazu, tak? Jakoś tutaj jakieś takie będą procesy socjologiczne, chodziło tylko o rzeczywistości, śledzenie opozycji i badanie, o czym Polacy myślą i jak reagują.
To tak, zacznę znowu z naszego podwórka, bo to znam z autopsji. To, że nasi przeciwnicy, przeróżni katolicy czy pisowscy hejterzy, dysponują jakimś systemem agregacji danych, szybkiego wyszukiwania i to za pomocą jakiegoś inteligentnego tworu, to ja widziałem już gdzieś w roku 18, to na pewno.
Albo i 17.
A może i wcześniej.
Wcześniej, tak.
Bo kiedy my, mając już na koncie kilkadziesiąt, później kilkaset programów, chcieliśmy, ja mówiłem naszemu zespołowi, który powiedzmy liczył 2-3 osoby, jeśli chodzi o archiwum, wyszukiwanie, wycinanie, różne takie rzeczy w redakcji. Prosiłem ich, znajdźcie mi, co tam ktoś powiedział wtedy i wtedy. Nie? Czy mówię nawet o naszych, co Marian powiedział, co ja powiedziałem, nie? Jakiś czas tam temu.
Rok temu na przykład.
Powiedzmy rok temu, to im to zajmowało kilka dni. I niekiedy musieliśmy kilka osób wziąć, żeby
przepatrzeć te programy.
Kiedy to było?
Tam.
Ale czy to było na warsztatach biblijnych, czy to było na kazaniu w kościele, czy na takim programie jak ten? Gdzie ja to powiedziałem, nie? Musieliśmy naprawdę poważną operację przeprowadzić, żeby jeden wycinek znaleźć taki, który nam pasował. A nasi hejterzy, myślę, że związani z Kościołem katolickim, ale też z rządem, i te na procesie wykazywaliśmy te związki z rządem, ale to inna sprawa, oni mieli niekiedy w ciągu godziny to. To ja mówię, albo oni muszą
na jakiś
mieć
tam temat, gdzie Maria coś powiedział rok temu, nie?
Albo ja. Rozumiecie, że i to jeszcze niekiedy cały przegląd od razu, nie?
Kilka,
co ja powiedziałem tam przez 5 lat na jakiś temat? Przecież mój akt oskarżenia, to było 300 stron, wycinków wiecie, o tyle, z kilkuset może moich jakichś kazań, rozumiecie, czy wypowiedzi różnych publicznych, nie? 300 stron tego zrobili, to przecież człowiek, to nie był jeden człowiek, to musiał albo zespół 10-15 ludzi musiał to robić, albo musieli mieć do Mabeny dostęp.
I albo wtedy jakieś pramabeny, bo to jeszcze wtedy Mabena nie istniała.
Mówię, że chodzi o to, że PiS używał tych szpiegowskich systemów szpiegowania takiego białego, czyli szpiegowania za pomocą tego, co już jest dostępne w internecie, bo może się nazywać, tak się dzieli wywiad, na biały i czarny. Biały to jest to, że właśnie wcześniej wszystkie wypowiedzi,
zdjęcia komentarze, wszystko.
W prasie, kiedyś
to,
nie było internetu. Ale kiedyś nie było internetu, ja mówię o białym wywiadzie, kiedyś prasę trzeba było czytać i gdzieś tam coś złapano. To jest biały wywiad, a czarny no to za pomocą podsłuchów, agentury, prostytutek, różne takie tam rzeczy, nie? Sprzątaczek też.
Księdza,
jak się wyspowiada dobrze jakiś jełop, no to wtedy ksiądz od razu zamelduje, gdzie trzeba. Także tak było bardzo, bardzo często i jest nadal, nie? Tu już nie będę mówił wam historii. Także PiS dysponowało to ja wiedziałem, już mówię, w roku 2017 i 2018, bo widziałem skutki użycia tego do hejtu przeciwko nam. Nie? Czyli PiS nie tylko w 2018 miał tą mabenę, tylko jakieś wersje wcześniejsze, czy od ruskich, czy z Izraela se kupili, czy skąd, to już trzeba by Zybertowicza wziąć.
A Zybertowicz właśnie, on
na przecież
to mówił, właśnie, bo to oni to, Zybertowicz to mówił zaraz po tej z kolei wojence polsko-izraelskiej, że tu no. Właśnie my robimy tą, czyli kupują od Izraela system, żeby walczyć z Izraelską
narracją Izraela.
Narracją, nie?
Chyba raczej od Moskwy to kupili w tej już najnowszej wersji. Zresztą jak Izrael zobaczył, do czego oni Pegasus używają, no to im odebrał licencję, także to już też wiemy, że prawdopodobnie z Chin i to jest najbardziej zaawansowane państwo czarne, czyli totalitarne, nie? Czarnej dziury, czy jak tam nazwać, cywilizacyjnej, to właśnie Korea Północna, Rosja, komunistyczne Chiny, Iran i Watykan. Także to jest ta dzisiaj oś, czarna oś zła. Podejrzewam, że PiS miał te wszystkie oprogramowania z Chin bezpośrednio. O tym pani Hania Shen wielokrotnie mówiła w naszym programie, jak wielu pisowców jeździło do komunistycznych Chin, jak tam mogli być pozyskiwani agenturalnie, jak używali nawet prezentów chińskich do tutaj robienia polityki w Polsce i oczywiście prezydent Duda miał za pomocą swojej cioci udział w tworzeniu instytutów komunistycznej agentury, czyli instytutów Konfucjusza w Polsce, na przykład na Uniwersytecie Opolskim i jak nazywał mordercę komunistycznego Xi Jinpinga swoim przyjacielem, a Morawiecki chyba z Suskim warowali na lotnisku, no, jak przecież... Pamiętacie.
Jak siara, tak, z wąskim.
Dokładnie.
Ale z kolei Andrzej też właśnie wspierał ducha olimpijskiego podczas olimpiady w Pekinie.
Z Putinem.
Zimowej.
Tak, z towarzyszem no Putinem razem wspierali.
Ze dwa tygodnie przed wojną, wybuchem
wojny. Bez badania alkomatem.
Tak, ale wróćmy jeszcze w takim razie do tego systemu. Myślisz, że... No bo tak, po pierwsze jest sprawa taka, dlaczego my się dowiadujemy z OKO.press o tym? I to jeszcze po pół roku. I to już jest drugi artykuł OKO.press, bo tamten o tym NASK-u to też był OKO.press. A reszta milczy. Przecież ta kancelaria premiera, no to teraz jest kancelaria Tuska. Cisza na ten temat. Konkretów nie ma. Gdzieś ta wielka baza danych, bo przecież to jest baza danych z imionami, z nazwiskami, z wypowiadanymi myślami, czy pisanymi, nie?
Z zadanymi jest... komendami.
Tak, a teraz wiesz, każdy, kto gdzieś pracuje, to wie, jaka jest teraz obsesja na punkcie tego RODO,
ochrony,
nie?
Baz danych,
a tu jakaś baza ogromna była i nie ma.
Znika.
Nie ma.
Wiecie, najciekawsze to nie jest to, bo tam przeglądać te wypowiedzi, one są w sieci, nie? Ale jakie komendy wydawano temu systemowi? Co ona ma znaleźć, kogo skompromitować, jaką narrację
na pewno jest
znaleźć
w historii
lub wytworzyć. No, no, dlatego ona zniknęła.
Wszystkie kwerendy na pewno tam można odzyskać.
No, oczywiste to jest dla każdego informatyka.
Ale myślisz, że to gdzieś się dowiemy tego, że to będzie coś z tej nowej władzy, że ona jakoś tak to rozwali te wszystkie pisowskie jakieś tam macki, czy to tak będzie tylko pokrzyczane i Polacy nic się nie stało?
Oczywiste jest, że władza ta Tuska zabiera się do tego przynajmniej opieszale, nie? To wszyscy wiemy i teraz czy może szybciej, czy oni mówią, ale prawo nie pozwala, nie? Oni mówią, prawo zgodnie z procedurami, czy też jest to objaw złej woli? Na to pytanie jeszcze nie mamy takiej definitywnej odpowiedzi. Podejrzewam, że jest to, tak jak w każdej dużej formacji politycznej, walka kilku frakcji, z których jedne są nam bliższe i bliższe prawdy, a inne nie. Ale powiedziałeś bardzo ciekawą rzecz, że oto stosunkowo niewielkie medium, bo OKO.press przecież nie jest potentatem na rynku medialnym, to ono, to medium i wielka pochwała dla dziennikarzy, nie tak jak o innych mówimy tam nocnikarze czy jeszcze gorzej, tylko dziennikarzy z OKO.press, że zajęliście się tym tematem i to drążycie. To jest chwała wam.
Nawet ktoś
za
się tam do nich zgłosił, bo ten artykuł został napisany
sygnalista,
na podstawie jakiegoś sygnalisty, który się zgłosił, który pracował przy tym.
Czyli ktoś już wiedział, że to OKO.press nie zakopie tematu. Nie zadzwoni do kogoś tam z PiS-u czy z jakiejś innej partii i zapyta, czy to ruszać, czy nie ruszać, tylko no, opublikuje tę skandaliczną informację. Nie? Także to jest pierwsza rzecz. Ale to jest wyjątek. Zobaczcie, że takich redakcji nie ma dużo. To jest redakcja, która się zajmuje tym tak zwanym dziennikarstwem śledczym. My praktycznie się tym nie zajmujemy, nie? My się zajmujemy komentowaniem tego urobku, co dziennikarze śledczy, że tak powiem, zrobią i opublikują, bo to niektórzy robią, a nie publikują, nie? Czyli my się zajmujemy komentowaniem. I oczywiście zawsze jasno pokazujemy, jakie są nasze sympatie polityczne, na kogo tam radzimy głosować, czy nie głosować, tak? Że tu wszystko macie, że tak powiem, przy otwartej kurtynie. Ale takich dziennikarzy śledczych, odważnych, jak ci z OKO.press, jakoś nie za bardzo dużo jest w Polsce. Także tu to jest taki plus minus, nie? Czyli że jest coś takiego, to zjawisko autentycznego jakiegoś dziennikarstwa śledczego, ale ono jest bardzo, że tak powiem, wąskie i jeszcze nie rozwinięte. Nie? Ale jest drugi obszar. I to są komentatorzy już w mediach społecznościowych, albo to, co ja mówię, rodzące się na naszych oczach nowe społeczeństwo informatyczne, w którym jest część ludzi uświadomionych, którzy są bardzo sprawni, nie tak jak Mabena, nie mają tych zdolności agregacyjnych, tych programów za setki tysięcy złotych, bo tam chyba roczna jakaś aplikacja, to tam nie wiem, parę...
Wydaje mi się, że gdzieś tam było, że płacili kilkadziesiąt tysięcy złotych za jakąś jedną część.
Za jedną część, tak? No tak mówisz, że to pewnie setki tysięcy, to tam youtubera czy jakiegoś komentatora w internecie nie stać oczywiście na to, ale zauważ, że jak powiedziałeś o tej pani małej Emilii i sprawie... sprawie tego Szmyta, który siedzi już u Łukaszenki, to ja bez żadnej agregacji powiedziałem ci, ty, ona była z nim związana w łóżku, nie? To jest jego była żona, czy jakoś chyba, tak, nie? Czy obecna, to już tam tych tego, i ty mówisz, co ty gadasz? No mówię, weź sprawdź już w Mabenie.
Nie, no ja sprobiłem, a tam oni z kolei pisali inaczej nazwisko przez CH.
No właśnie, czyli wiesz, nawet wyszukiwarka była, stary dziadek od razu to zagregował i mówi... Ty
powinieneś
chcesz...
normalnie złożyć papiery do tego KPRM-u, może no, by się tam może by...
Na razie to ludzie oglądają to nasz program, taka... pozdrawiam naszych widzów i tam wiedzą, że jakoś jeszcze coś tam kojarzę i potrafię te wątki zebrać, coś sobie tam przypomnieć sprzed paru lat bez pomocy wyszukiwarki. Oczywiście mamy researcherów, tu Czarek i inni, to tam mi trochę niekiedy pomagają, ale polegam głównie na swojej pamięci i to na razie, jak widzicie, dość dobrze działa. Oczywiście w pewnym momencie się skończy pstryk. Każdy albo umrze, albo skończy mu się zdolność takiego no, aktywnego funkcjonowania mentalnego, oby jak najdłużej chce tego, chce służyć wam i Bogu, ale wiem, że to się w jakimś tam przyszłości może skończyć, czy skończy się na pewno. No i wróćmy na pokład. Mamy do czynienia z partią, która budowała tego rodzaju system. Oczywiście profesor Zybertowicz czy profesor Paruch, byłem w bliskich relacjach z oboma. Czyli
właśnie miałem o nich pytać, bo to tacy ludzie niby tacy elokwentni, może nie lubi, ale wykształceni, mądrzy. No a jakby to ich dorobek życia okazuje się służył do śledzenia Polaków i pomaganiu takim człowiekom jak jakiś tam, nie wiem, Obajtek, jakiś tam, kogo byśmy tam mogli, Kowalski Janusz, tego typu indywiduum. Także no tak troszeczkę słaby ten dorobek. Jak ty oceniasz, czy oni jakoś tak chcieli dobrze, a wyszło jak zwykle, czy się tam po prostu sprzedali, kasiorę dostali od PiSu i tyle?
To jest dość trudne pytanie. Myślę, że w przypadku każdego z nich, mówię Zybertowicza i Parucha, choć podobne są jak gdyby życiorysy, bo obaj tam politologia, socjologia, bardzo pokrewne działy, obaj na uczelniach, obaj wspierali PiS, jeden już nie żyje, drugi żyje. Mówię, obu dość dobrze znałem i chyba bym trochę inaczej odpowiedział na, w ich przypadku. Nie? Myślę, że profesor Zybertowicz to jest rzeczywiście dość cwany człowiek. Nie? Czyli cwany mówię w takim nie negatywnym znaczeniu. I on potrafił przejść przez różne, przecież on był w PZPR-ze, służył komunistom też na uczelni i tak dalej. Potem przeszedł tak suchą nogą do tej opcji demokratycznej. Potem, kiedy rządziła Platforma i PSL, wspierał PiS, jeździł po różnych spotkaniach patriotycznych, kluby Gazety Polskiej. To mniej więcej z tego czasu go dość dobrze poznałem. Człowiek o bardzo ciekawych, można powiedzieć, analizach. Niektórzy tam go trochę, jakby to powiedzieć, ganią, czy mówią, że on tam wcale nie jest taki wybitny. Ja mam o nim pod względem intelektualnym bardzo dobre zdanie, co ciekawe. I dyskutowaliśmy bardzo często o sprawach związanych z Bogiem, z Pismem Świętym, z religią. No to tam o tym nie będę za dużo mówił, ale on napisał w książce takiej tam Pociąg do Polski, Polska do pociągu, czy jakoś tam podobny tytuł. On napisał o pewnym swoim przeżyciu, czy epizodzie w życiu, że był na jakimś stypendium w Wielkiej Brytanii i tam mieszkał w rodzinie protestanckiej. I ta pani o żywej wierze w Jezusa, no bardzo chciała, żeby i profesor Zybertowicz uwierzył w Jezusa, wyobraź sobie. I nawet go zaciągnęła do swojego kościoła protestanckiego. I profesor z nią chodził do tego kościoła, słuchał tego, co ona mówi. Być może tu też gdzieś się ta sympatia opierała, bo ja też protestant, też o tym profesorowi mówiłem i znajdowaliśmy tu wspólny język. I profesor Zybertowicz powiedział, no niestety staż się skończył, tam chyba po pół roku, i wrócił do Polski. I chciał nawet chodzić, przyłączyć się do tego kościoła, do której ta pani, mówię, nie wiem jaka była jego osobista decyzja, bo chrześcijaństwo to nie jest chodzenie do kościoła, to jest osobista decyzja, że uznaję swoją grzeszność, czyli że idę do piekła i że Jezus przyszedł po to, aby za mnie zapłacić bilet do nieba. Panie Jezu, chcę tego biletu. Daj mi za darmo ten bilet. Ty zapłaciłeś na krzyżu Golgoty. Czy on taką osobistą decyzję przyjął, tego do końca nie wiem, ale bardzo pozytywnie o tym mówił, a w tej książce, tu zastosuję tą Mabenę, nie, czyli agregację źródeł i wyciągnięcie tego, powiedział, że gdyby taki kościół był w Polsce, wtedy to on by się tam przyłączył, ale zobaczył w internecie, że najbliższy był chyba w Gliwicach, a on w Toruniu, no to to mówi, on teraz chodzi, tam później opowiadał tym, wiecie, katomaryjnym różnym dziadkom, że on jest agnostykiem, nie? No a w książce...
Ale wracając, to taki mądry człowiek i nie widział, do czego ten PiS, jakby do czego, co się stało z tym PiS-em przez te lata wiele?
A pamiętasz, co się stało z królem Salomonem, najmądrzejszym politykiem świata?
No i co z tego? No ale to myślisz, że on nie widział tego?
Salomon?
Nie, jakiś Zybertowicz Salomona.
No widział, a Salomon myślisz, że nie widział, co robi?
Pewnie widział.
Człowiek może wiedzieć, że coś jest złe, ale jednocześnie to wybrać. Niestety taką mamy naturę, taką mamy zdolność.
Ale
jako...
mówisz, że paruch jakoś inaczej, że ten
no,
i to...
Ale... zaraz, no dobra. No,
ale tu już 10 minut o tym jednym, a teraz to o paruchu trochę krócej.
Ale jest wolność, każdy może wyłączyć nasz kanał, jak nie chce słuchać moich
no,
historii.
No to co o paruchu?
Profesor Paruch, też go poznałem poprzez profesora Zybertowicza i później tutaj troszeczkę współpracowaliśmy przez jakiś czas. Byłem też u niego w domu, byłem oczywiście w zakładzie. Eunika robiła jeden rok doktorat u właśnie profesora Parucha. Eunika to moja córka, dzisiaj się nazywa Eunika Żuk. Pozdrawiamy Szymona Eunikę. Stąd wiem też, jak wyglądało jego życie zawodowe, słuchałem jego różnych wykładów. No, w jego biurze, zwykle, znaczy w zakładzie, tam gdzie miał swoje biuro, no to tam pokazuje troszeczkę swoją osobowość, nie? No i tam, co było w tym zakładzie? Otóż były Piłsudskie, nie? Znaczy różne tam popiersia, obrazy czy coś takiego i kto? I Maryjki. Okay. Także no człowiek, Zybertowicz, dlatego pokazałem, że Zybertowicz to jest z innej bajki, nie? To jest człowiek, który rozumie sens protestantyzmu, sens prawdziwość Biblii i tak dalej, no ale w katolickiej Polsce wybrał pozowanie się na jakiś tam agnostycyzm, nie? Paruch z kolei był człowiekiem bardzo zewnętrznie religijnych wnętrza, nie znam, nie mam detektora ani tu żadnej agregacji danych, ale wiem, że był bardzo bardzo taki właśnie katolicko, dewocyjnie religijny. O jego życiu prywatnym nie będę mówić, ale norma jest taka, że wiecie, tu do kościółka, a życie prywatne zwykle jest inne. Początkowo oceniałem go jako naprawdę polskiego patriotę. Nie? Podobnie jak zresztą Zygmuntowicza. Tak, tak. Obu oceniałem jako polskich patriotów i bardzo takich mądrych ludzi. Na przykład profesor Paruch bardzo ładnie mówił o historii Polski, o właśnie rozwoju demokracji we współpracy z Węgrami i tak dalej. No nie chcę was zanudzać, ale bardzo ciekawe, że demokracja do Polski to przyszła z Węgier. To jest teza profesora Parucha, prawdopodobnie nie wymyślona przez niego, tylko no gdzieś tam czytał o tym. Czyli najpierw Anglia, potem Węgry, a potem to przyszło do Polski, a w Polsce rozwinęło się w tę złotą wolność szlachecką. Nie? Także tak mniej więcej to wyglądało. No i potem zaczął się, myślę, że to profesor Zybertowicz wciągnął profesora Parucha do tej siatki pisowskiej i on szybko tu próbował, zdaje się w Europarlamencie, ale przegrał z tym kandydatem Rydzyka. Pamiętasz, miał jedynkę, Paruch miał jedynkę, a drugi był ten od Rydzyka. Kaczyński... Piotrowski. Kaczyński przyjechał wesprzeć nawet tego Parucha, ale i tak Paruch przegrał te wybory, już nie pamiętam, który to był rok, ale gdzieś szacuję, nie wiem, 14 gdzieś tak. I potem, pomimo, że no, taką spektakularną porażkę w wyborach zaliczył profesor Paruch, to został wciągnięty gdzieś do tego rządowego centrum i budował tę narrację pisowską. Mówiąc szczerze, nie podejrzewałem go o takie zdolności, taką przebiegłość i tak dalej, nie? Ale rzeczywiście tu niedawno był, no niedawno, parę lat temu był pogrzeb.
Oni się często o nim profesora, tak wypowiadali, że to jest taki główny strateg PiSu.
Parucha był pogrzeb, była tam też delegacja naszej telewizji i tam cała śmietanka pisowska była, był też profesor Zybertowicz i tak dalej. Także no jeden epizod, jeśli chodzi o tych dwóch panów, to mógłbym powiedzieć, który może rzutować troszeczkę na tę sytuację, w jakiej się obecnie znajdujemy, że widzimy, że PiS jako całość służył Putinowi. Nie? Otóż po Smoleńsku, to już było tak może bardziej chyba ze 2 lata po Smoleńsku, ja zacząłem nabierać podejrzenia, że Kaczyński wcale nie chce wyjaśnić naprawdę Smoleńska. Mówię o Jarosławie, że on będzie grał Smoleńskiem, ale nie będzie chciał nigdy wyjaśnić Smoleńska. I rozmawiałem o tym z profesorem Zybertowiczem. No to tak chyba u mnie w domu nawet, albo jakoś tak, nie? Rozmawialiśmy właśnie, że panie profesorze, ja to się obawiam, że Jarosław, to on pójdzie na współpracę z Rosją. Taką tezę postawiłem. I w tej rozmowie profesor Zybertowicz tak, no to intuicja, nie? To tylko jakieś, żadnego dowodu, tylko mówię, jakieś przypuszczenie, nie? Tak się troszkę dziwnie zachował, nie? Nie umiem tego określić, ale podobną miałem rozmowę kiedyś tam wcześniej z towarzyszem Braunem i też mu powiedziałem, że według mnie Korwin to jest ruska onuca i też Braun się zachował nie tak, jak powinien człowiek w zderzeniu z taką tezą, nie? I tu, kiedy powiedziałem, że obawiam się, że Jarosław wcale nie chce naprawdę Smoleńska wyjaśnić, tylko będzie grał z Rosją, profesor Zybertowicz no tak się troszkę dziwnie właśnie zżachnął i tu miałem taki, wiecie, taki otwarcie umysłu, że zaraz, coś jest nie tak, nie? I powiedział, no przecież to niemożliwe, że jak komuś zabito brata, nie, że zabili mu brata, no to on teraz by się z tymi ludźmi, którzy zabili mu brata, no się, że tak powiem, jakby to powiedzieć, kumał czy łączył, nie? I od tego tu się chyba już jakoś nasze drogi rozeszły. Już więcej, no jakiejś głębszej współpracy nie pamiętam od tego momentu.
Okej, to przejdźmy jeszcze na koniec do tego kunia, czy koni bardziej, bo to po dwa one idą na morskim oku, Ministerstwo Klimatu
czyli
i Środowiska.
Rozumiem, że pytań w temacie Mabeny, bo to jest, myślę...
No mamy, a nie, mamy sondę, przepraszam,
a,
mamy
no właśnie,
sondę
no, bo już tam
i
do
większość
kunia
z was, przejść, 80, no. No to już jest koniec programu, 88% jako? Nie wiedziała o istnieniu Mabeny, 7% wiedziało, domyślało się 5%. Także niedoceniony
zobaczcie,
PiS był.
Dlatego to uważam, że jest główne. Oczywiście ten sędzia, który już siedzi w Moskwie, powiązany z Ziobrem i Kaczyńskim, to jest taki sensacyjny, ale mało odkrywczy temat, a ta Mabena, że to rzeczywiście istniało, to jest jakaś wielka tajemnica PiSu i tu jestem zdziwiony, że politycy z koalicji 15 października, że premier nie zwołują konferencji prasowych, nie mówią, jakie działania podjęli, żeby odnaleźć tę Mabenę, żeby znaleźć ludzi, którzy ją obsługiwali, bo przecież ktoś, kto stworzył, ktoś za to zapłacił, to wszystko jest, a śledztwa nie ma.
Nie ma, ten też uciekł na tą Białoruś, też jakoś tak wiesz, taki sędzia to jakoś go, jak był na rozpracowaniu prokuratury, to jeśli był, powinien być, skoro w tym Ministerstwie Sprawiedliwości coś tam miał do czynienia, to chyba też tak może nie powinni mu dać uciec na tą Białoruś, czy...
No Bajtek, Obajtek się przecież śmieje w twarz. No,
No jak Kamiński przecież z Wąsikiem też mieli być zawinięci, ale przyjechała ta policja do domu wtedy i nie została ich po prostu.
No nic.
Wyjechali wcześniej do pracy.
No popatrz.
I u Andrzeja się znaleźli wtedy, także jakoś to słabo to działa na razie. Okej, kuń nad morskim okiem. Ministerstwo Klimatu i Środowiska napisało tak. Dobrostan zwierząt to kompetencja Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Czyli nie nasza. Ale w poniedziałek przedstawiciele właśnie Ministerstwa Klimatu będą pracować z TPN-em, bo TPN to pod właśnie ten klimat i środowisko
Tatrzański
chyba.
Tatrzański Park Narodowy.
Tak, bo taki scenariusz jak z tego filmu, możemy gdzieś tam puścić w tle właśnie, to nie jest odosobniony przypadek. W najbliższym czasie przekażemy opinii publicznej raport z wnioskami w tej sprawie. No właśnie, jak myślisz, skończy się ten monopol tych górali, jakieś horrendalne ceny przewozu tych ludzi, no bo puściliby Meleksa, no to wątpię, żeby po 100 kasowali. Bardziej myślę, że to było 10-20 zł.
30 zł, tak? Powiedzmy, by kosztował wyjazd nad morskie
mogliby
oko.
Se w tym czasie też górale jeździć, jak ktoś by chciał z nimi pojechać za 100, ale podejrzewam, żeby tam wielu chętnych nie znalazło.
I wtedy już by się to przestało tak opłacać, bo...
Niech byłby wolny rynek, tak?
No wszystko, jakiś elektryczny pojazd byłby tam w ciągu pół godziny maksymalnie, czyli dużo by to przyspieszyło. Los koni oczywiście jest ważny, ale tak nie przesadzajmy. To nie jest jakiś straszny los. Że...
Od tego są konie pociągowe, nie?
No ale ktoś tam by powiedział, że dzisiaj, kiedy już są konie mechaniczne, to moglibyśmy w ten sposób koni nie męczyć. No ale mówię, też nie przesadzajmy, tam nachylenie nie jest aż takie wielkie. To są dwa silne zwykle konie i jakoś tam dają radę.
Wiozą czasami ze 20 osób, nie?
No wiem, dlatego mówiłem, że to tak z 1500 może i więcej za jeden kurs góral przytula, no a w dół tam trochę mniej, nie?
50.
Po 50 razy 15, nie? Czyli tam...
750.
No jakoś, czy tam jakoś razy więcej, 20. No. W każdym razie losem koni niech się zajmują tam ekolodzy. Ja chciałbym się zająć losem koni, ale przy okazji, a bardziej się zająć losem ludzi. Losem ludzi. Bo to deptanie po asfalcie...
Milionów Polaków, tak
milionów
to trzeba
Polaków
powiedzieć,
w ciągu
lata, nie?
Lat. To
godziny
jest,
stracone.
To jest, no, że tak powiem, narażanie życia i zdrowia, może życia nie, ale narażanie zdrowia wielu ludzi. Przecież to jest dość, niekiedy może być w tym sensie narażanie życia, że człowiek przemęczony taką wyprawą, kiedy chce pójść jeszcze później w góry, no dużo łatwiej może się zdarzyć jakiś wypadek, potknięcie, nieuwaga i tak dalej. Że to jest męczenie ludzi, że idą prawie 2 godziny pod
asfaltem.
Górę asfaltem. To jest chodzenie asfaltem jest najgorsze dla nogi człowieka. Bo chodzenie po szlakach górskich nie jest tak męczące i tak niebezpieczne dla człowieka, jak chodzenie asfaltem. Ktoś powie, ty dureń. No nie, ja jestem przewodnikiem tatrzańskim i coś o tym wiem. Jeśli idziesz ścieżką górską, szlakiem górskim, tam każdy krok to jest praktycznie inna praca stopy i stawów.
Amortyzacja jest też
i jest całkowicie inaczej. Dużo mniej jest przez to otarć, dużo mniej jest przeciążenia jednego jakiegoś tam ścięgna, przyczepu czy jakiegoś obszaru funkcjonowania nogi. A kiedy idziesz asfaltem jednostajnie, to właśnie to są otarcia, to są kontuzje, to wszystko no, może się zdarzyć.
Tak jakby te Tatry, no to był jakby to był prywatny jakiś folwark tych a. górali, nie? To tak jak, no
nie,
bo, sorry.
Nie górali, TPN.
No nie, no, to ale TPN ja mówię tak jakby.
No nie, no nie bo, górale.
Przecież, no sorry, Tatry są własnością
całego
całej
narodu.
Polski. No ha, i wszyscy ha. Polacy się tam zjeżdżają, powiedzmy, prawie, i muszą pocyngalać, bo komuś tam się nie podoba, żeby, nie wiem, wjechał jakiś elektryk, czy nawet ten autobus, ojej, jakby tam raz na ruski rok wjechał ten autobus, no to chyba by tam te Tatry jakoś się nie zawaliły, wydaje mi się.
Nie, no to jest oczywiste. To, jak gospodaruje...
Cały kraj chodzi w tych Tatrach
pod
ich właśnie dyktando.
Zrobili tam ogromny biznes, przecież tam niedawno widziałeś, to są już kasy jak gdzieś na jakimś lotnisku, wiesz, kasy, żeby sobie bilet tam
kolejeczka jest,
kupić.
Jak tam w internecie nie zaparkować, zrobisz, to stoisz jak głupi.
Zaparkować samochód, to jest normalnie już kompletnie jakieś niemożliwe.
Na parkingu
i tak dalej,
przybysze
i tak dalej.
Gdzieś tam ze wschodu właśnie też obsługują ten parking.
Ta. No a potem jeszcze jest ta bardzo ciężka, szczególnie w słońcu, to się grozi odwodnieniem i tak dalej. Tu już nie będę w te sprawy wchodził.
Ale no już wiemy, myślisz, że to się zmieni skracając?
Myślę, że będzie bardzo trudno. To zmienić, ponieważ wielkie pieniądze są płacone komuś i ten ktoś będzie nam opowiadał ćmoje boje o ekologii, że tam nie mogą elektryczne samochody wjechać. I teraz argumenty. Bo chciałem pokazać, że Tatry w Polsce, nie, bo nie na Słowacji, tam jest jeszcze trochę inaczej, są zarządzane raz przez państwo, większość zdecydowana, to jest Tatrzański Park Narodowy, ale dwie doliny, jedna Walna i druga Mniejsza, Dolina Lejowa i Dolina Chochołowska, są w rękach prywatnych górali. Oni zostali oszukani przez księdza, chcieli się wykupić. Chłopi, dziedzic chciał sprzedać majątek, wzięli księdza jako swojego plenipotenta. Ksiądz oczywiście ukradł pieniądze, kupił to połowa XIX wieku, kupił to na swoje nazwisko, wydutkał tam tych górali. Oni poszli do sądu jeszcze austriackiego, wygrali po iluś tam 20 czy iluś latach z księdzem, większość już pewnie nie żyła, ale wygrali z dziadem i do dzisiaj są właścicielami. Nawet komuniści im tego nie zabrali.
I, no ale tam i też oni, trzeba pocyngalać na piechotę po asfalcie.
Tak, ale oni tam gospodarują po swojemu. I to można do nich mieć pretensje. Ja bym też oczywiście im radził, żeby uruchomili, przynajmniej na tej części. Tam kiedyś za moich czasów autobus wjeżdżał w tę część asfaltową Doliny Chochołowskiej. Także, żeby uruchomili tam też elektryczne jakieś tam, nie wiem, busy czy coś. Ale chcę tylko pokazać, że Tatry są, można powiedzieć, w dwóch rękach, nie? TPN państwowe, no i tam prywatne, dokładnie to jest taki związek ośmiu wsi, oni tam sami gospodarują, wypasają, drewno mogą pozyskiwać i różne.
Co
tak,
dalej?
Ale wróćmy do TPN-u. Tu rzeczywiście w zależności od widzimisię dyrektora parku jest inna polityka. To widać na podstawie pozwoleń na wchodzenie z psami do parku. Nie wiem, czy pamiętasz, jak byłeś nastolatkiem, wtedy mieliśmy psa i mogliśmy po Tatrach, oczywiście na smyczy i w kagańcu, tam jest ten wymóg.
No. Sprawy wierch,
nasza suczka była na czerwonych wierchach bez problemu, nie? Oczywiście zmienił się dyrektor, zmieniło się rozporządzenie, verboten, nie ma, nie wolno z psami na smyczy i tak dalej.
Ale
kunie jak
jeżdżą, tak jeździły, już mówiłeś.
Tylko pokazuje, że może być tak, albo może być tak, że tu nie ma żadnego dogmatu, nie? Można wysłuchać takich argumentów, zrobić na przykład szlaki, gdzie można z psami, albo zrobić, a inne szlaki takie bardziej, takie tam przez jakieś obszary bardziej dziewicze, no to zrobić bez psów, nie? Żeby jakoś pójść ludziom na rękę.
Ale co ma to do tych koni?
A to dokładnie jest to samo. Pójść ludziom na rękę, a nie jakieś fanaberie TPN-u, czy jakiegoś grona tam ekologów, którzy tam sprawują decyzje główne. I tu liczę, że może coś się zmieni, może ministerstwo wreszcie rozpędzi tę klikę i skończy się to zamykanie przed Polakami morskiego oka.
Wydaje mi się, że musiałby ktoś z zewnątrz przejąć to i kopnąć ich w tyłek rzeczywiście.
Bo teraz, tam, bo wiecie...
Zakopanego to wątpię, żeby ktoś się zdecydował na wojnę z tymi górolami.
Argument, zobaczymy, pożyjemy, zobaczymy. No Polska
to... Władza się zmieniła.
Słuchaj,
teraz w Zakopanem.
W Zakopanem kopnęli w tyłek pisowskiego, tam panią chyba akurat, z PiSu i jest nowy burmistrz. Także różne rzeczy się mogą...
Misia, podobno będzie państwowy miś.
Już jest. Już ja jest? Słyszałem, już jest i jest bardzo miły. Miś.
Pozwala się nagrywać?
Pocałuj, czekaj, jak to jest? Drogie dzieci, miś, coś takiego? No ale dobra, to nie będziemy, ale argument, który, no nie ekolodzy, ale tacy powiedzmy, no z lobby tego już tatrzańskiego mówią, no to, że ta 9-kilometrowa droga odstrasza ludzi, którzy się nie nadają na wycieczki górskie. Tam są niebezpieczne szlaki.
Ja tam byłem ostatnio, to powiem ci tak, większość dochodzi i tak tylko do schroniska.
Ale to jest oczywiście, właśnie to
już są narąbani w schronisku. Aha. Albo pod. Także tam wielce ich jakoś to nie odstrasza. Popatrzą i wracają, nie? Także tak to mniej więcej wygląda.
I teraz tak, możemy albo z Tatr zrobić takie miejsce elitarne, że tylko przewodnicy tatrzańscy, jacyś tam nie wiadomo
ale
kto, będą sobie wchodzić.
Nikt chyba nie powie, że to jest elitarne miejsce.
No to wiem przecież. I wiadomo, że są takie miejsca, oczywiście pewne są dostępne tylko dla alpinistów, wspinaczy i tak dalej. Tam absolutnie to turyści nie powinni zachodzić w te obszary, bo jest niebezpiecznie. Ale rejon Morskiego Oka, no to jest taka pocztówka. No i teraz każdy Polak powinien mieć prawo to zobaczyć, nie narażając się na jakieś uszczerbki, jakiś poważny uszczerbek na zdrowiu. Czyli gdyby tam, to jest jeszcze 1,5 kilometra, no to by się przeszli od tego miejsca, które jest przygotowane,
od tego parkingu, tak.
Tego parkingu wielkiego, przygotowanego w latach 70. zdaje się, przeszliby się te 1,5 kilometra.
Teraz już musisz iść 11. Bo parkujesz jeszcze
no
wcześniej.
Tak, nie? No ale mówię, że to by się przeszli.
Na Łysej Polanie.
Już by im wystarczyło. Tam też jest asfalt zresztą, nie? To by sobie tam przetuptali te 15-20 minut z góry szybciej. Zrobiliby se focie nad Morskim Okiem i by zeszli. I
albo
tyle
zjechali.
By było. I no, zjechali, w sensie nie wchodziliby to. Ani na rysy, ani na inne tam bardziej niebezpieczne szlaki, nie? Także... Absolutnie nie powinniśmy, że tak powiem, iść w kierunku takiego jakiegoś terroru ekologiczno nie wiadomo jakiegoś, który w rzeczywistości napędza tylko kabzy no, ludziom, którzy tam jedni powiedzą wykorzystują zwierzęta, drudzy tam jakichś pracowników najemnych i tak dalej, i tak dalej. To powinno być jak najbardziej otwarte, żeby przysłowiowy Kowalski jadąc z dziećmi w Tatry mógł zobaczyć Morskie Oko, nie wydając fortuny. To chyba powinno być naszym głównym priorytetem, a nie jakieś dyrdy mały dyrektora parku.
No to w takim razie zamkniemy tym akcentem nasz program. Tutaj jeszcze mamy jakiś obrońców. Tylko jest pytanie, czy chcielibyście, żeby ktoś mieszał wam się do waszego biznesu, to ludzie, klienci powinni zadecydować, ewentualnie małe pikiety namawiające do bojkotu takiego rozwiązania.
Ale tam nie ma żadnego wolnego rynku.
No właśnie. Tak.
Bo gdyby stał,
wolny rynek,
gdyby stał
to...
Melex, tak. Gdyby stał
za 20 złotych, czy za
bus elektryczny i kuń góralski,
za 5.
A wtedy, proszę bardzo, nie mieszamy się do niczego.
Tak na przykład jak do Kuźnic.
A tu jest monopol.
Do Kuźnic jest... możesz dojechać busem, możesz pójść na piechotę, możesz wjechać tą bryczką.
No
i bryczki stoją, powiem ci, nikt tam nie jeździ tymi kuźmi.
No i o to właśnie chodzi. Także...
Gdzie albo chodzą, albo busami podjeżdżają.
To jest zmowa i monopol, a nie żadne tam prywatne przedsiębiorstwo na wolnym rynku.
Okej, przechodzimy w takim razie do ogłoszeń. Dzisiaj jeszcze czeka was dogrywka o 18:00. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego,
dogrywka,
możecie dzwonić.
Dogrywka będzie taka duchowa, bo miałem przyjemność być na spotkaniu kościoła w Czechach, gdzie Polacy i Czesi, część po polsku, część po czesku, no ja akurat po polsku i takie tam wprowadzenie zrobiłem, to jakby ktoś chciał taką zachętę duchową z listu do Filipian, to zapraszam na 18:00.
Na 18:00 dzwońcie na 536 813 435.
Także przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd, o tym, że nasza telewizja utrzymuje się dzięki waszemu wsparciu. Możecie zrobić to, wchodząc na stronę, sprawdzić, jak można nas wesprzeć, idźpodprąd.pl/wsparcie. Tam znajdziecie szczegóły, może być to forma tradycyjna, przelew tradycyjny, możecie to zrobić na Buy Coffee, można to zrobić też już teraz na YouTubie. Jeszcze raz was do tego zachęcamy. Skończył się ostatnio kwiecień, także już niedługo usłyszycie, ile osób
mam
wsparło.
Mam nadzieję, że jutro Michał Fałek
jutro
nagra.
Chyba właśnie Michał nie będzie, zobaczymy. Ale...
Znaczy nie będzie go w programie, ale tak, może się nagra albo zagości na chwilę.
Ile osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w kwietniu. Przypominamy także o polubieniu naszego dzisiejszego odcinka, o subskrypcji naszego kanału, a my się z wami będziemy już żegnać. Ze mną pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i dziękuję państwu. Cieszę się, że znowu na żywo mogę
wracamy
do was mówić.
Wróciliśmy po majówce. Dziękujemy wam za uwagę i do zobaczenia o 18:00.